Godzina 7:33 na naszych zegarach, a my będziemy teraz rozmawiać o polityce, o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie. Z nami jest już pan Michał Karnowski, Tygodnik Sieci. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj o 16:30 zaprzysiężenie rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Czy wiemy, jacy będą ministrowie? Czy wiemy, co wiemy na temat tego zdarzenia?
Dokładnej listy nazwisk czy listy ministrów nie znamy i tu trzeba trochę poczekać, bo no, to jakieś tam przesłuchy dochodzą oczywiście. To będzie rząd złożony z zupełnie nowych osób. Znaczy nie całkowicie w polityce i nie całkowicie w Prawie i Sprawiedliwości, ale nowych w rządzie. Ma być to taka zupełnie nowa odsłona Prawa i Sprawiedliwości, jakaś propozycja zupełnie inna, wizerunkowa, skierowana w przyszłość. Propozycja, która ma zaskoczyć i opinię publiczną, i tych partnerów potencjalnych z opozycji, do których jest skierowana. Z tym, że jak to podkreśla premier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, który też na wpolityce.pl publikujemy, przedrukowujemy, niekoniecznie ona musi wybrzmieć dzisiaj, tak? Tutaj te szanse nie są największe, to wszyscy wiedzą. Ja myślę, że nie ma sensu ich podbijać, nie ma sensu też może komuś robić złudzeń. Najprawdopodobniej w drugim kroku rząd będzie tworzyła jednak ekipa skupiona wokół Donalda Tuska. Natomiast ta propozycja, którą przedstawia dzisiaj premier Morawiecki, to jest inwestycja w przyszłość. To będą młode nazwiska, to już są postulaty programowe, takie bardzo konkretne, bardzo łączące. Myśl polityczna stojąca za tym, jak podkreśla premier Kaczyński, jest taka. Właściwie jakby się zastanowić, to tę straszliwą wojnę polityczną przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, ale i przeciwko wszelkiemu porozumieniu w polskiej polityce prowadzi jedna formacja, Platforma Obywatelska. Te pomniejsze formacje polityczne, przynajmniej teoretycznie, przynajmniej formalnie, do władzy szły pod innymi sztandarami. Raczej właśnie łączenia, raczej szukania drogi środka, a nie wojny i politycznej zemsty. Więc taką propozycję przedstawić trzeba. Ja uważam, że w tej trudnej sytuacji premier Mateusz Morawiecki robi to dość sprawnie, mając takie poczucie właśnie, że inwestuje w przyszłość. Oczywiście to zderza się z rozmaitymi kpinami, szyderstwami. Tutaj to może zaskakujące, ale jakoś pozycję lidera w tej sferze przyznał sobie Szymon Hołownia. Taki marszałek Sejmu, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie. Każdego dnia pan Hołownia zadaje to pytanie tysiącom, czy wszystkim kamerom i mikrofonom w Polsce, a one jednogłośnie odpowiadają, że tyś marszałku nie tylko najpiękniejszy, ale i najmądrzejszy, i najbardziej dowcipny. I właściwie można odnieść wrażenie, że marszałek Hołownia jest takim spełnieniem historii polskiego parlamentaryzmu, że jest tak świetny, już tak dobry, że no nie było lepszego i lepszego nie będzie. A skoro tak, to historia parlamentaryzmu może się na nim skończyć, bo po co robić coś dalej, jeżeli to już się spełniło, osiągnęło swój ideał. No, sceptycy podkreślają, że marszałek Hołownia nigdy w życiu niczym nie kierował, niczego w życie nie wprowadził, żadnego idealnego prawa nie uchwalił, chociaż poucza wszystkich na ten temat. No, zobaczymy. Na razie Hołownia wziął na siebie rolę takiego kpiarza, szydercy. Chyba nie rozumie, że takie rzeczy człowieka zawsze doganiają, że w polityce mądrzy ludzie nie kpią nawet z tych ludzi czy z tych partnerów, których w danej chwili nie chcą gdzieś mieć przy swoim stole. Bo no, polityka to jest proces, w którym nic nie jest pewne, nic nie jest ostateczne, żadne zwycięstwo jakby historii nie zamyka. Więc mają dzisiaj politycy opozycji swoje kilka minut, swój złoty czas. Mają do tego prawo, ale mam poczucie, że nie rozumieją, że za chwilę odpowiedzialność za kraj i wszystkie problemy Polski będą na ich barkach spoczywały.
Złoty czas, który chcą wykorzystać do tego, żeby powołać komisje śledcze. Już teraz, jak przeczytałem na portalu W Polityce, już teraz nie 3, a być może 6 komisji śledczych, a być może jeszcze więcej tych komisji w polskim parlamencie powstanie.
To jest odjazd. To jest naprawdę zjazd na nartach przez jakiegoś niezbyt doświadczonego i niezbyt mającego niezbyt duże umiejętności narciarza z jakiegoś lodowca. To jest kluczowy dowód na to, że, ale nie jedyny, że oni poważnie do swoich obietnic programowych nie podchodzą, że ta władza uznaje, że właściwie stan spraw w Polsce jest okej. Nie trzeba specjalnie nic robić, bo jeżeli robisz 3 komisje śledcze, a już nie mówię o 4, 6, to znaczy, że niczym innym się nie zajmiesz. No, wszyscy pamiętamy te okresy, w których polski parlament wchodził w czas badania ważnych spraw przez komisje śledcze. Bez względu na to, w jakiej to było kadencji, kto to robił i jaką miał intencję, zawsze skupiało to wysiłek, uwagę opinii publicznej, zawsze było trudnym doświadczeniem i zawsze wymagało ciężkiej pracy. I tych posłów, którzy są w stanie też takie zadanie udźwignąć, to za wielu nie ma. No te 6-7 komisji, ale już 3-4, to oznacza, że tutaj ta koalicja, która szykuje się do władzy, po prostu nie ma zamiaru rządzić. W ogóle wszystko, co nam powiedziała przed wyborami, wszystko, co obiecała czy Polakom ogólnie, czy poszczególnym grupom społecznym, nie obowiązuje. Mamy wasze głosy i co nam zrobicie? My się zajmiemy teraz ściganiem Prawa i Sprawiedliwości. Dopaść PiS to jest jedyne, co tam będzie traktowane na poważnie. Wszystko inne było z widą, świadomym manewrem, oszustwem, tu każdy może sobie podłożyć co chce, ale bez wątpienia nie było traktowane poważnie i nie będzie traktowane poważnie. Ta moja teza, myślę, że znajduje potwierdzenie także w bardzo sloganowej, no, takiej wręcz szokująco ogólnikowej umowie koalicyjnej, gdzie mamy do czynienia z zapowiedziami albo bardzo, bardzo takimi banalnymi, no, które nie niosą żadnego konkretu, albo z jakimiś dziwnymi, zagadkowymi zdaniami, które zapowiadają na przykład opracowanie programu rozwoju polskiej energetyki jądrowej. No, 3 duże projekty są na etapie naprawdę zaawansowanym. Wymagało to wielu lat pracy, wielkich wysiłków. Rozumiem, że te 3 projekty albo są nieznane politykom tej koalicji, albo będą wyrzucone do kosza. Podobnie z Wojskiem Polskim. Gigantyczny, potężny, trudny bardzo taki w tym czasie też program modernizacji Wojska Polskiego, a tam jedno zdanie: Wojsko Polskie powinno być nowocześnie dowodzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt. No, trudno traktować to poważnie, bo przychodzą tak, jak gdyby państwo się zaczynało dzisiaj, tak jak gdyby wszystko to, co wcześniej, nie istniało. Chyba ich to też specjalnie nie interesuje. Kolejny dowód na moją tezę, że te rządy będą skupione wyłącznie na zemście, znajdujemy w składzie. To, co podają media, z moich informacji wynika, jest prawdopodobne, więc mogę sobie na taką tezę pozwolić, w składzie ewentualnego rządu Donalda Tuska. Tam są po pierwsze przede wszystkim faceci, ale po drugie tacy partyjni towarzysze, partyjni działacze, przerzucani z jednego ministerstwa do drugiego. Tu tym się zajął, miał się zajmować wczoraj, jutro czymś innym, ale tak naprawdę istotą tych wyborów kadrowych Tuska jest to, że to mają być ludzie, którym powieka nie drgnie, gdy będą musieli tej zemsty dokonywać. On to zresztą parę razy mówił, że jego interesuje 100 dni zemsty, 100 dni, jak to mówił, żelaznej miotły, a potem niech przychodzi kto inny. Oczywiście problem jest jeden. No, ta zemsta ma się dokonywać w sposób bezprawny. Ta zemsta ma się dokonywać przy połamaniu konstytucji i ustaw. Myślę, że będziemy świadkami naprawdę dramatycznych scen, bo Tusk uznał, a i wielu z nim, że zwykła większość sejmowa unieważnia kadencyjność większości urzędów, unieważnia uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, unieważnia tak naprawdę dobry obyczaj parlamentarny, że ta zwykła większość sejmowa wszystko unieważnia. No tak nie jest. Więc Tusk z pełną świadomością zamierza wprowadzić rządy prawa, stosując całkowite bezprawie. To, myślę, będzie wymagało od opinii publicznej dużej mobilizacji i przeciwstawienia się temu, bo jak się na to raz zgodzimy, to już nigdy, nigdy polska demokracja nie wróci do stanu poszanowania elementarnych zupełnie praw. Przy całej tej propagandzie antypisowskiej nigdy Prawo i Sprawiedliwość czegoś takiego nie zrobiło. Nigdy nie podeptało jakiejś kadencji, nigdzie nie weszło siłowo. Zawsze było to z poszanowaniem prawa. Oczywiście dysponowało poparciem prezydenta, w związku z tym część na przykład kadencji mogła przerwać, mogła mogło przerwać, ale miało do tego prawo. Tak mówi konstytucja. Można zmieniać organizację pewnych urzędów, można zmieniać ustawy, gdy ustawa jest przyjęta przez Sejm, Senat i uzyskuje podpis prezydenta. Ta koalicja tego nie ma, a mimo wszystko zamierza bardzo brutalnie deptać nasze zasady życia politycznego, organizację państwa polskiego.
Między innymi rozwiązać IPN, o czym jest artykuł w najnowszym tygodniku Sieci.
Tak, dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, ale też doskonały historyk, świetny mówca, taki myślę, że taka postać życia publicznego z dużą przyszłością, opowiada naszym dziennikarzom o tym, że no trochę tak może skracając, IPN będzie twierdzą nie do zdobycia, jak to napisaliśmy na okładce, ale opowiada też o wielkiej roli Instytutu, opowiada o tym, że wiele ataków wynika z tego, że on dobrze pełni swoją funkcję, że się nie waha mówić prawdę i historyczną, i tą dotyczącą poszczególnych postaci, które przechodzą lustrację, ale też, że to wszystko bardzo, bardzo zmieniło Polskę. I nie jest przypadkiem, że ten postkomunizm, który w dużej części szykuje się do powrotu, wrócił jednak pod fałszywą flagą. To znaczy przedstawiono Polakom ofertę postkomunistyczną w tym wymiarze kadrowym i w tym wymiarze też stosunku do rzeczywistości, taką bardzo cyniczną, bardzo zakłamaną, taką wywodzącą się jeszcze z sowieckich czasów, ale przedstawiono pod przykryciem biało-czerwonego serduszka i pod przykryciem marszu, który kończył się na rondzie zgrupowania Armii Krajowej Radosław, czyli w miejscu bardzo symbolicznym. Te biało-czerwone flagi, to słowo Polska odmieniana wielokrotnie, to też jest w jakiejś mierze, w mojej ocenie, dowód na to, że Polacy odrzucili postkomunizm, więc formacje postkomunistyczne się poprzebierały, założyły inne zupełnie szaty, wzięły fałszywe flagi. Jest być może naszą winą patriotów, że nie umieliśmy tego nazwać po imieniu, dotrzeć do Polaków z pewnym ostrzeżeniem, do wszystkich Polaków, ale stało się. No teraz musimy pilnować, żeby ten postkomunizm nie zawłaszczył nam znowu państwa, bo to jest jak taka mafia. Oni się nigdy nie zatrzymają, oni zawsze chcą więcej. Ich interesuje wyłącznie pełen monopol we wszystkich sferach życia publicznego.
O czym powiedział Michał Karnowski. Tygodnik Sieci, portal W Polityce, telewizja w Polsce. Bardzo serdecznie, Michale, dziękuję za poranną rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.
Miłego dnia również życzymy, a my Państwa zachęcamy do tego, żeby wejść na stronę patronite.pl/radiownet i zostać albo kapitanem, albo komandorem, albo admirałem. Mogą Państwo zobaczyć i kupić bilet do wspólnego tworzenia Radia Wnet i do tej naszej podróży żółtą łodzią podwodną, ale nie tylko łodzią.
Zapraszamy na nasz rejs. Zawiniemy do portu w Tajpej dzisiaj, a w środę zawijamy do portu w Szanghaju.
Ale dzisiaj jeszcze będziemy w porcie w Medellin, tak?
I będziemy w porcie w Medellin i będziemy w porcie w Amsterdamie, a teraz port sportowy. Port Grzegorz Milko na pewno jest już po porannej gimnastyce, podobnie jak Magdalena Uchaniuk też rano wstaje o godzinie 5:00, otwiera balkon, oddycha głęboko i ćwiczy 10 pompek, 14 przysiadów, trochę podskoków, tak, Magdo?
Z tymi pompkami tylko bym się jednak nie zgodziła. Przysiady i oddechy jak najbardziej, ale to pan Krzysztof sam pompki robi rano, więc tak myślę, że wszyscy razem z nim trenują.
W zdrowym ciele, zdrowy duch. Jest godzina 7:47. Słuchają Państwo Poranka Wnet 27 listopada. To jest ostatni poniedziałek listopada. Czas na sport.